Radio Maryja, rozpoczynamy wiadomości.
We wtorek obchodziliśmy 32. rocznicę śmierci sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.
Tego dnia w Szczecinie został zamknięty diecezjalny proces o cudownym uzdrowieniu młodej kobiety za wstawiennictwem sługi Bożego księdza kardynała.
Proces diecezjalny zakończył się podczas publicznej sesji. Następnie do Watykanu zostaną przekazane stosowne dokumenty.
Proces o domniemanym cudownym uzdrowieniu rozpoczął się 27 marca 2012 roku. Dotyczy młodej kobiety chorej na raka tarczycy.
Modlitwy sióstr zakonnych za wstawiennictwem sługi Bożego zostały wysłuchane. Kobieta została trwale uzdrowiona.
I zmieniamy temat. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji cały czas blokuje telewizję Trwam. Pytanie, czy katolicka stacja otrzyma miejsce na cyfrowym multipleksie, wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Przewodniczący Krajowej Rady Jan Dworak podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii stwierdził, że cały proces koncesyjny jest kontrolowany przez sądy. Co więcej, nie wykluczył, że i po zakończeniu obecnie trwającego konkursu sprawa trafi do sądu.
Te działania podlegają zewnętrznemu audytowi. Przede wszystkim oczywiście cały proces jest kontrolowany przez sądy. Nie wątpię, że i ten proces będzie przez sądy kontrolowany.
Jan Dworak może w ten sposób dawać sygnały, że i w obecnie trwającym konkursie Telewizja Trwam nie otrzyma miejsca na cyfrowym multipleksie.
Mówi poseł Barbara Bubula.
Bardzo też niebezpieczny był sygnał jeden w wypowiedzi pana przewodniczącego dotyczący rozstrzygnięcia na decyzji w sprawie Telewizji Trwam, dlatego że powiedział pan przewodniczący, wyrwało mu się, że jest przekonany, że podjęta przez Krajową Radę decyzja będzie pod kontrolą sądu, czyli że będzie jakieś postępowanie sądowe, które będzie decydowało, czy ta decyzja była podjęta w sposób prawidłowy. No, trudno sobie wyobrazić, że coś takiego, co powiedział pan przewodniczący, nie było związane z rozważaniem możliwości negatywnej decyzji dla Telewizji Trwam. To mnie bardzo zaniepokoiło, bo dlaczegoż by pan przewodniczący od razu zakładał, że decyzja w sprawie Telewizji Trwam będzie pod kontrolą sądu, czyli że będzie jakieś odwołanie od tej decyzji kierowane. Jeśli by miała być pozytywna, no to przecież nikt przy zdrowych zmysłach do sądu tej sprawy nie będzie oddawał.
Oburzenia wypowiedział przewodniczącego Krajowej Rady nie kryje także przewodniczący Komitetu SOS dla Telewizji Trwam, poseł Andrzej Jaworski.
Ja dzisiaj na komisji po raz pierwszy postanowiłem nie zadawać żadnych pytań panu Dworakowi. Zadałem tylko i wyłącznie pytania przewodniczącemu komisji, ponieważ postępowanie pana Dworaka na wszystkich komisjach, które do tej pory były, pokazuje, że on ma duże uprzedzenie do Telewizji Trwam i do osób, które Telewizję Trwam oglądają, więc nie dziwię się, że tego typu elementy w swoich wypowiedziach po prostu wplata. Jestem przekonany, że gdyby gra była czysta, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała czyste intencje, to już dawno byłby cały harmonogram postępowania zamieszczony na stronach internetowych i zamieszczone byłyby kryteria, którymi Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie się kierowała, podejmując takie, a nie inne decyzje. I to nie dotyczy tylko Telewizji Trwam, ale wszystkich pozostałych wniosków, które zostały złożone na wszystkie cztery programy. Tymczasem mamy sytuację taką, że to on jednoosobowo podejmuje decyzję, kiedy będzie rada zwołana i będzie decydował o tym, jakie są tutaj kryteria wyboru. W związku z powyższym nie zdziwię się, że po raz kolejny katolicy w Polsce zostaną tutaj przez Jana Dworaka potraktowani nierówno i że ta dyskryminacja będzie miała ciąg dalszy.
Posłowie pytali we wtorek ministra administracji i cyfryzacji, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o to, jak przebiega wprowadzenie w Polsce telewizji cyfrowej. Urzędnicy chwalili się ilością wydanych ulotek i wykupionych reklam w prasie, w tym w Gazecie Wyborczej. Brakowało jednak odpowiedzi na pytanie dotyczące blokowania Telewizji Trwam.
Poseł Maciej Małecki zwrócił uwagę na tak zwany efekt zabetonowania multipleksu. Tłumaczył, że koncesję uzyskała wąska grupa.
Poseł w tym kontekście odniósł się do zwężenia treści przekazywanych przez nadawców. Pytał, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji posiada informacje o tym, jak pierwszy etap wpłynął na strukturę programów.
Czy przeprowadziliście państwo badania na temat wpływu pierwszych decyzji multipleksowych na strukturę nadawanych programów? Zwiększenie rozrywki, zwiększenie muzyki, zwiększenie relacji na przykład z całonocnych imprez, zwiększenie reklam okultyzmu, zwiększenie reklam program seks-shopów. No, cytuję to, co jest w ofertach programów, którym państwo przyznaliście miejsca na multipleksie i jednocześnie jak wzrosła oferta kulturalna.
Poseł Anna Sobecka pytała o całościową koncepcję wdrażania telewizji cyfrowej. Stwierdziła, że wykorzystanie planu genewskiego z 2006 roku wzbogaciłoby ofertę programową dla widza. Wyjaśniła, że projektowany plan genewski przeznacza dla Polski 8 multipleksów.
Dlaczego? Kto i kiedy zadecydował o zagospodarowaniu tylko 3 multipleksów? Jak wynika z planu genewskiego, tylko na jednym multipleksie winno być 8 programów, czyli powinno być 64 programy dla każdego multipleksu po 8, 8 razy 8 jest 64. Wykonanie polskie przewiduje po 7 programów. Czy to jest spowodowane błędami technicznymi, czy też bezpieczną separacją kanałów w odstępach spowodowaną troską o jakość?
W kontekście zapóźnienia cyfryzacji w Polsce poseł Anna Sobecka pytała również o wartość rynkową jednego miejsca na multipleksie oraz sens wdrażania technologii DVB-T, którą za kilka lat trzeba będzie wymienić na DVB-T2.
Z kolei poseł Barbara Bubula podkreślała, że dyskusja nad telewizją Trwam odsłania kolejne pokłady niebezpieczeństw związanych z rozwojem technologii cyfrowej w naszym kraju.
Rząd uważa, że cała cyfryzacja została przeprowadzona dobrze. Otóż to dopiero się zaczyna, dlatego że kolejne decyzje będą podejmowane i zaczyna się też dlatego, że potrzebne jest pilnowanie interesu odbiorców. W związku z tym choćby, że bardzo ważne jest usytuowanie poszczególnych programów na pilocie. Jeśli nie ma tak zwanego wolnego dostępu trzeciej strony, jeżeli ktoś, kto jest właścicielem platformy dostępu, decyduje o tym, że jego program będzie preferowany, to oczywiście, że cała władza nad mediami w Polsce przejdzie do tych, którzy kupią sobie częstotliwości na rynku i będzie się koncentrowała coraz bardziej w największych koncernach medialnych.
Poseł Marzena Machałek zwróciła uwagę, że to nie bez przyczyny przy omawianiu procesu cyfryzacji w Polsce mówi się o nieprzyznaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji dla telewizji Trwam. Sprawa ta bowiem, jak w soczewce, skupia wszystkie nieprawidłowości tego procesu.
Decydujecie państwo w zasadzie o tym, o czym będą Polacy mogli być informowani i jakie treści będą do Polaków docierać. To jest wielka, wielka rola. Najważniejsza rzecz to zachowanie odpowiednich proporcji w treściach przekazywanych poprzez programy telewizyjne. I dzisiaj niestety te proporcje są zachwiane. Mamy absolutną asymetrię między rozrywką a treściami wychowawczymi, patriotycznymi, edukacyjnymi. Ubolewam szczególnie nad tym jako nauczyciel, jako wychowawca, jako członek Komisji Edukacji. A już zupełnie nie możemy odnaleźć tak ważnych dla procesu wychowania treści i wartości religijnych.
Prokuratura po raz kolejny zlekceważyła fakt, że poniża się ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Ryszard Nowak w imieniu Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą złożył doniesienie do prokuratury apelacyjnej w Warszawie w sprawie znieważenia dyrektora katolickiej rozgłośni przez ponad 40 internautów na portalu Gazety Wyborczej.
Także prokuratura rejonowa Warszawa Ochota, która roboczo zajmowała się sprawą, odmówiła wszczęcia dochodzenia ze względu na, jak to określiła, niską szkodliwość społeczną.
Zażalenie komitetu na decyzję prokuratury do Sądu Rejonowego w Warszawie zostało odrzucone. Teraz do sądu trafił kolejny wniosek w sprawie odmowy przyjęcia zażalenia.
Ojciec Rydzyk jest przecież wielkim autorytetem dla wielu milionów osób, a więc powinien być szczególnie chroniony. Jeżeli prokuratura po raz kolejny twierdzi, że nawoływanie do zabicia ojca Rydzyka to jest niska szkodliwość społeczna, no to ja uważam, że prokuratura wszystko robi, żeby tą sprawę umorzyć. Dzisiaj wysłaliśmy kolejne zażalenie do sądu i jeżeli prokuratura w dalszym ciągu będzie udawała, że nic się nie dzieje, to my w takim razie pojedziemy do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przedstawimy całą dokumentację. Prokuratura działa niezgodnie z prawem, dlatego że my jako stowarzyszenie mamy prawo przejrzeć akta sprawy i mamy prawo odwołać się na decyzję o umorzeniu dochodzenia. A tutaj prokuratura twierdzi, że my takiego prawa nie mamy. A więc prokuratura złamała prawo. Dlatego że takie podobne przypadki, gdzie prokuratura umarzała sprawę, a my się odwoływaliśmy i jechaliśmy do sądu, tak takich przypadków było pełno, takich błahych przypadków.
Zakaz pracy w placówkach handlowych w niedzielę przewiduje projekt zmian w kodeksie pracy, który trafił do Sejmu.
Autorem dokumentu są posłowie przynależący do 4 tzw. chrześcijańskich zespołów parlamentarnych. Chcą oni w ten sposób dać możliwość rodzinom spędzenia wolnego czasu w gronie rodzinnym. Podkreślają również, że na rozwiązaniu skorzystają właściciele małych sklepów.
Inspiracją do zajęcia się tą kwestią był apel księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, na pielgrzymce kobiet do piekar, powiedziała poseł Izabela Kloc. Dodaje, że cały czas, jak wynika z badań, rośnie grupa osób popierających wprowadzenie ustawowego zakazu handlu w niedzielę.
W latach 90., jak Pentor wskazuje, było to 25% Polaków. 6 lat temu 55% Polaków, a 77% Polaków już obecnie popiera właśnie zakaz handlu w niedzielę. Więc myślę, że jest to taka inicjatywa, która wychodzi naprzeciw polskim rodzinom, polskim matkom, również mężczyznom, którzy też chcą mieć żony, bo to głównie kobiety pracują w tych wielkich supermarketach, chcą mieć żony w niedzielę.
Poseł Tadeusz Woźniak, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, przypomniał, że za kilka dni minie 15 lat od momentu wystosowania przez Ojca Świętego listu o świętowaniu niedzieli.
Szczególnie w rozdziale 4 zatytułowanym Niedziela Dniem Radości, Odpoczynku i Solidarności Jan Paweł II wskazywał nam, że nie tylko aspekty teologiczne, ale te czysto ludzkie są niezwykle ważne, aby świętować niedzielę, aby przeżywać ją dla rodziny i dla pogłębiania swojej duchowości, jak również dla solidarności, czyli pomocy drugiemu człowiekowi, ażeby ta solidarność międzyludzka była jak najgłębsza w nas i żeby przynosiła jak najlepsze owoce.
Od kilku lat działa społeczny ruch świętowania niedzieli. Funkcjonuje również obywatelska inicjatywa Wolna Niedziela. Jednak niektóre środowiska zwracają uwagę na ekonomiczny aspekt wolnych niedzieli.
Poseł Andrzej Jaworski stwierdził, że działa tu pewnego rodzaju lobby na rzecz hipermarketów, które straszy zwolnieniem pracowników.
Te osoby, które chcą wydać odpowiednią kwotę na zakupy, mogą to zrobić także w inne dni tygodnia, mogą to zrobić także w soboty. Jest to jak najbardziej naturalne. Jeżeli chodzi o drugi zarzut, który bardzo często się powtarza na temat tego, że pracownicy będą musieli być zwolnieni. Otóż obowiązujące obecnie ustawodawstwo zakłada, że osoba, która pracuje w niedzielę, będzie musiała ten dzień i tak mieć wolny. Większe zapotrzebowanie na większą liczbę pracowników w soboty czy w piątki równoważy ten stan rzeczy i nie ma możliwości, aby tutaj straszyć naszych obywateli tym, że ktoś straci pracę.
Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka.
Posłowie wprowadzili do ustawy jedną poprawkę autorstwa SLD wydłużającą czas na wykorzystanie przez rodzica bezpłatnego urlopu wychowawczego.
Ustawa trafi teraz do Senatu. Planowany termin jej wejścia w życie to 17 czerwca. Jest to warunek, aby rocznym urlopem rodzicielskim mogli zostać objęci wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku, którzy obecnie przebywają na urlopach macierzyńskich bądź dodatkowych.
Według Prawa i Sprawiedliwości projekt idzie w dobrym kierunku, ale jest absolutnie niewystarczający. Poseł Stanisław Szwed, który przedstawił stanowisko PiS-u, przyznał, że Polska pod względem dzietności zajmuje 212 miejsce na 225 krajów świata.
Także problem jest olbrzymi i problem demografii jest kluczową sprawą do rozwiązania w naszym kraju. Oczywiście, że ten krok, którym również popieramy jako Prawo i Sprawiedliwość, idzie w dobrym kierunku, ale to jest mały kroczek, jeśli mówimy o polityce prorodzinnej. Tu muszą być szerokie zmiany pomagające polskiej rodzinie i to przygotowane na wiele lat. Nie można tylko się skupić na jednej kadencji. Tu trzeba przygotować program na całe pokolenia. I warto też przypomnieć, że z takim programem Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłym roku już wyszła. Pakiet Teraz Rodzina, który zaproponowaliśmy w ubiegłym roku, jest odpowiedzią na niż demograficzny, ale również na wsparcie polskiej rodziny, jak również na to, aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
Poseł Józefa Hrynkiewicz zwróciła uwagę, że rząd dyskryminuje w projekcie rodziców, którzy nie opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe.
Należą do tej grupy matki także z mojego środowiska zawodowego, mianowicie studentki i doktorantki. Jakie są powody nierównego traktowania w przypadku udzielenia słusznego świadczenia, jakim jest wydłużony urlop związany z macierzyństwem, tylko dla tych, którzy opłacają składkę chorobową? Dlaczego tego urlopu płatnego pozbawione są te kobiety, które takiej składki nie opłacają. Świadczenie macierzyńskie jest typowym świadczeniem z zakresu polityki ludnościowej, a ta polityka należy wyraźnie do zadań państwa. I dlatego też, żeby to zrobić, trzeba było zmienić tytuł, z którego wypłaca się to świadczenie. I proszę o bardzo poważną odpowiedź, gdyż zamierzam zaskarżyć to do Trybunału.
Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że prowadzona przez rząd Donalda Tuska polityka nie sprzyja poprawie sytuacji demograficznej.
W ciągu ostatnich miesięcy państwo z zgodą na pewne propozycje ministra finansów wykonali parę kroków w tył, chociażby ta sprawa ograniczenia becikowego dla rodzin z określonym poziomem dochodów, czy też zabranie ulgi na pierwsze dziecko w rodzinach o określonym poziomie dochodów i sugestia przeniesienia tych środków dla rodzin z trójką i większą ilością dzieci, jest zmianą iluzoryczną. Jak pan doskonale wie, rodziny te wielodzietne niestety nie korzystają z ulgi, przynajmniej 1/3 rodzin nie korzysta w pełni z ulgi w podatku dochodowym, ponieważ zwyczajnie brakuje do tego dochodów. Żeby wykorzystać w pełni tę ulgę, trzeba mieć dochód w rodzinie z trójką dzieci wynoszący przynajmniej 5 000 zł. To się bardzo rzadko zdarza.
Sąd odmówił uznania sprawy śmiertelnego pobicia Grzegorza Przemyka za zbrodnię przeciwko ludzkości. Sprawa utrudniana przez władze z lat 80. wyjaśnienia śmiertelnego pobicia przez milicję Grzegorza Przemyka została prawomocnie umorzona z powodu przedawnienia.
Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia oddalił tym samym zażalenia na umorzenie w 2012 roku śledztwa przez Instytut Pamięci Narodowej założone m.in. przez pokrzywdzonych ojca Przemyka Leopolda, jego przyjaciela i świadka bicia go przez milicję, potem zastraszanego przez SB Cezarego F. oraz ówczesnego adwokata matki Przemyka, mecenasa Macieja Bednarkiewicza.
IPN wnosił o utrzymanie decyzji o umorzeniu, które było wynikiem uznania w 2010 roku przez Sąd Najwyższy za przedawnione zbrodni komunistycznych zagrożonych karą do 5 lat więzienia.
Instytut Pamięci Narodowej uznał przy umorzeniu fakt przestępstwa 22 podejrzanych, w tym byłego szefa MSW generała Czesława Kiszczaka oraz oficerów SB i MO.
Rosyjskie wojska wkroczyły do Gruzji. Informacje te potwierdzają gruzińskie, jak i rosyjskie agencje prasowe.
Ludność zamieszkująca tereny przy granicy Gruzji z Osetią Południową alarmowała, że 27 maja rosyjskie wojska przesuwały granice w głąb Gruzji.
Oficjalna gruzińska agencja informacyjna Sakinform ujawniła, że o incydentach z udziałem rosyjskich żołnierzy informowali mieszkańcy kilku wsi.
Rosyjskie wojsko wczoraj nad ranem przesunęło granice. Żołnierze wbili w ziemię nowe słupy graniczne i rozciągnęli wokół nich drut kolczasty.
Gruzińskie władze są oburzone i zapowiadają interwencję na arenie międzynarodowej. Strona gruzińska zarzuca Rosji działanie całkowicie niezgodne z prawem.
Do roku 2008 nie było w tym miejscu żadnej linii granicznej. Została ona ustanowiona dopiero po wojnie gruzińsko-rosyjskiej, gdy Rosja poparła i uznała autonomię Osetii Południowej.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.